chciałbym podzielić się kilkoma słowami refleksji na temat naszego funkcjonowania. Nie zawsze Ewangelię głosi się z wysokiej trybuny przy pełnej zachwytu publiczności. Tak, jest to duże błogosławieństwo zwiastować do takiego audytorium, lecz znacznie częściej dane było apostołom, m.in. Pawłowi, dzielić się Ewangelią do małych grup, no i na obcym terenie. Każdy kulturalny i dobrze wychowany człowiek odczuwa wyraźnie wewnątrz siebie granice między tym, co jest dozwolone, a co nie jest dozwolone. Czy chcemy tego, czy też nie, to w świecie funkcjonują określone prawa etyki, normy postępowania, które są specyficzne dla danego kraju i narodowości, ale nawet i miasta, wsi. W każdej organizacji istnieją odmienne, określone tradycje. W każdym zborze także inna, niepowtarzalna atmosfera, osobowość. W każdej rodzinie też tak może być. Czy nam się to podoba, czy też nie, buduje nas, czy nie, to ignorować tego nie mamy prawa. Tak urządzone jest życie. To, co wolno nam robić na plaży, niedopuszczalne jest w restauracji. W kapciach można siedzieć w domu, no ale pojawić się na zebraniu na przykład rady nadzorczej nie wypada. Czy też nauczyciel na zebraniu grona nauczycielskiego. Na każdym terenie, terytorium funkcjonują odmienne prawa, no i są inne zwyczaje. Na przykład my mamy ruch prawostronny, ale są kraje, w których to jeżdżą po innej stronie i mógłby być problem, gdybyśmy my chcieli za wszelką cenę tam zachowywać się jak u siebie. Więc kiedy jesteśmy na przykład w Anglii, no to musimy przestrzegać brytyjskich przepisów. No i co z tego, że u nas jeździ się inaczej? Tam nie przejdzie to jako argument przed policjantem. Będziemy mieli problemy. Apostoł Paweł, kiedy bywał w różnych miejscach, próbował jakoś zwrócić na to uwagę. Paweł śledził takie rzeczy i praktykował. Przeczytajmy 14 rozdział listu do Rzymian od 1 do 5 wersetu. A tego, kto jest słaby w wierze, przyjmujcie, lecz nie po to, aby sprzeczać się wokół spornych kwestii. Jeden bowiem wierzy, że może jeść wszystko, a inny, będąc słaby, jada jarzyny. Ten, kto je, niech nie lekceważy tego, który nie je, a ten, kto nie je, niech nie potępia tego, który je, bo Bóg go przyjął. Kim jesteś ty, że sądzisz cudzego sługę? Dla własnego pana stoi albo upada. Ostoi się jednak, gdyż Bóg może go utwierdzić. Jeden bowiem czyni różnicę między dniem a dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo. Każdy niech będzie dobrze upewniony w swoim zamyśle. Powinniśmy nauczyć się, jak nie naruszając narodowych i być może regionalnych zwyczajów, działać na rzecz głoszenia Ewangelii. Na swoim terenie, tam, na którym my się poruszamy, możemy inaczej się zachowywać, bo go rozumiemy. Z jakże dużą ostrożnością musimy czynić to gdzieś, gdzie nas nie tylko nie znają, ale to my ich zwyczajów nie znamy. Apostoł Paweł zachowywał się w różnych miejscach stosownie do okoliczności. W pewnych to miejscach gromił grecką mądrość, a w innych żydowskie faryzejstwo. Kształtował zdrowe ewangeliczne myślenie w swoich uczniach, oczywiście nie będąc zgorszeniem i obrazą dla gości w swoim zborze. Galacjan 2 rozdział od 4 do 6 wersetu pragnę przeczytać. A to z powodu wprowadzonych fałszywych braci, którzy się wkradli, aby wyszpiegować naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas zniewolić. Nie ustąpiliśmy im ani na chwilę i nie poddaliśmy się, aby pozostała wśród was prawda Ewangelii. A co do cieszących się uznaniem, jakimi kiedyś byli, jest dla mnie bez znaczenia. Bóg bowiem nie ma względu na osobę, ci więc, którzy cieszą się uznaniem, nic mi nie narzucili. Ani na chwilę nie ustąpiliśmy, ani się nie poddaliśmy. Paweł tam, gdzie rozumiał sytuację, czyli taki jego teren, mówił jasno i wyraźnie. W swoim kościele nie szczędził uszu, nazywał rzeczy po imieniu. Czyli inaczej mówiąc, jeżeli przyjdzie do nas ktoś, kto nie będzie modlił się innymi językami, no to co, to my już przestajemy się modlić innymi językami, no bo przecież nie wypada. Nie, ale inaczej by to było, gdybyśmy my poszli do kościoła, gdzie nie modlą się innymi językami i sami wyskoczyli z modlitwą w innych językach. Na swoim terenie Paweł był nieprzyjednany, był gorliwy, był bezstronny. Galacjan 1:10. A teraz czy chce ludzi sobie zjednać, czy Boga? To, że ludzie zgorszą się na jego terytorium, to nie był jego problem, bo oni przychodzili do tego kościoła i słuchali nauczania. Zaś w zborach apostołowie z wielką wnikliwością i surowością pilnowali nauczania. Można o tym przeczytać 2 Tesaloniczan, 3 rozdział, 14 i 15 werset. A jeśli ktoś jest nieposłuszny. Tak, ale to dotyczyło życia Kościoła. Siła zboru nie jest w rozbieżności, lecz w jednomyślności, w jedności duszy. 1 Koryntian, 1 rozdział, 10 werset. A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów. Widzimy, że na ile jednomyślność niesie w sobie ogromny twórczy potencjał, na tyle rozbieżności posiadają straszną i niszczącą siłę. Taki kościół nigdy nie dokona przebudzenia i nie może wypełnić wielkiego polecenia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Bóg nigdy nie tworzy kościoła według modelu wielogłosowego, czyli takiego też wielogłowego smoka. Dla kościoła ma swój teokratyczny model. Jedna głowa, jedno ciało, jeden duch, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Taki porządek jest dla nas wielkim błogosławieństwem, dlatego że nasz Bóg nie jest Bogiem sprzeczności i nieporządku, lecz pokoju i organizacji. Jedność to żywioł Bożego Królestwa w tworzeniu kościoła. A rozbieżność? No to już tam ma wiele do powiedzenia szatan i demony, które pracują nad tym, aby podzielić wierzących, aby doprowadzić do rozpadu wspólnoty. Nie wolno nam zmieniać kościoła w miejsce zgorszenia, jakże też kultywowania kaprysów, popierania buntów, a także dopuszczać do decyzji ludzi, którzy wcale nie mają na sercu dobra całego kościoła i wspólnoty. Być może często tylko jedynie dobro własne. A co z naszymi działaniami już na innym terytorium? Nie w naszym kościele. Spośród obcych, obcy pośród swoich. Właśnie w takiej roli przypadło apostołowi Pawłowi pracować przez dłuższy okres swojego życia. Jak głęboko trzeba było zrozumieć ludzi, by wniknąć w ich specyficzne cechy, w sytuacje, w których oni się znajdowali. Czyli tak naprawdę to jak saper na zaminowanym polu, no tak aby nie skończyć przed czasem, ale jednak wykonać jak najwięcej tej dobrej roboty. Głównym celem ewangelizacji nie jest umrzeć, ale głosić Ewangelię, nieść zbawienie, aby coraz więcej ludzi mogło trafić do Królestwa Bożego. O ile łatwiej jest dopuścić do konfrontacji, czyli pokłócić się, zmierzyć się z jakimiś poglądami, niż zanieść ludziom dobrą nowinę o ratunku, jaki jest w Jezusie Chrystusie. To, co możesz otwarcie głosić i twierdzić u siebie w kościele, to nie jest to samo, jak pójdziesz gdzieś indziej. Nie wolno ci wszystkiego mówić i nie dlatego, że coś ukrywasz, ale dlatego, że szanujesz tamtejsze zwyczaje i sytuacje. W swoim kościele możesz, a nawet powinieneś odkrywać całą prawdę Słowa Bożego, zachęcać innych do funkcjonowania, do dzielenia się Ewangelią, nawet również o takich konfliktowych sprawach, jak na przykład w stosunku do obrazów, do różańca, nie wiem, do innych nauk. Ale nie wypada ci wpaść na przykład do jakiegoś kościoła, złapać tam księdza za brodę, no i oczywiście dowymyślać mu, że on tutaj praktykuje rzeczy, do których ty nie masz przekonania, a nawet się nie zgadzasz. Bo przecież ty nie będziesz modlił się przed obrazami. Dlaczego? Dlatego, że taki incydent może zakończyć się na przykład urazem. Nic dziwnego, gdybyś dostał po twarzy. Ale z tego powodu też nie możesz powiedzieć, że cierpisz dla Jezusa, ani też oczekiwać jakiegoś medalu. Nie, po prostu cierpisz, bo jesteś nierozsądny, żeby nie powiedzieć po prostu głupi. Zaś w swoim kościele kaznodzieje mogą oczywiście głosić pełne prawdy, pełną Ewangelię, dlatego że powinni już nawet spodziewać się od swoich słuchaczy, liczyć na to jakiegoś zrozumienia, bo to przecież jest już jakiś proces uczniostwa. A niemowląt nie karmi się skórką od chleba, a dorosłych nie poi się mlekiem. Paweł wiedział, kogo czym karmić i kogo czym napoić. Więc na jaki temat nauczać tu, a na jaki temat lepiej nie mówić. Nie jest konieczne przy pierwszym spotkaniu z ludźmi, z którymi się różnimy, nie wiem, no, z buddystami czy z ludźmi z innych kościołów, żeby im opowiadać jakieś rzeczy, które nie stanowią sedna Ewangelii. Tutaj bardziej chodzi o to, aby przybliżyć ludziom Jezusa, Ewangelię, zbawienie. Jest taki fragment w Księdze Izajasza, gdzie czytamy, że mądrość woła o rozum. Pierwszy liście do Koryntian, 3 rozdział i 1-2 werset. A ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt. Jeśli człowiek nie jest jeszcze w stanie przełknąć nauczania o duchowej walce, czy też o obrzezaniu, no to po co go zapychać jakimiś prawdami, żeby się zadławił? Nigdy nie niszcz Ewangelii przez to, że będziesz kogoś gorszył i tylko dlatego, żeby mu wcisnąć swoje racje. Jakuba 3,13 czytamy. Czy jest między wami ktoś mądry i rozumny? Niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swoimi, nacechowanymi łagodnością i mądrością. Ileż to zgorszeń i niepotrzebnych konfliktów jest w świecie z powodu ludzi, którzy nie przyjęli się tym fragmentem z Biblii. Są niecierpliwi chociażby. Oni w pełni gotowości chcą w ciągu kilku dni przemienić myślenie wszystkich innych i to często tylko na swoje myślenie. Ale jeśli nawet na te ewangeliczne, to nie da się w kilka dni. Chcemy pamiętać, że takie rzucanie wersetami to jest nic innego jak bezmyślna strzelanina ślepymi nabojami. I nie problem leży w nauczaniu w różnych szkołach teologicznych. Problem leży w tych ślepych mówcach, kaznodziejach, którzy nie rozumieją, kiedy i jak się zachować. Celem ewangelizacji nie jest konfrontacja, kłótnia, lecz zbawienie ludzi. Celem nie jest sianie zgorszeń, lecz przekazanie prawdy o Ewangelii, dobrej nowiny. Uczmy się więc wszyscy pracować na obcym terytorium, bez takich zrywów, incydentów, skandali, ale z łagodnością i mądrością. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, 20 werset, czytamy: I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Wielu z nas postawiło już krzyżyk na słabych, a Paweł nigdy nie tracił nadziei, pozyskując słabych dla Jezusa, wszak istniała szansa dla kogoś, że przejdzie z tej słabości w siłę. Cały rozdział, Rzymian 14 rozdział, poświęcił tym ludziom. Czytamy tam, a słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądu. Są to bardzo wrażliwi ludzie, pozbawieni ochrony, jaką daje wiara, nie mający oręża sprawiedliwości. Słabość w wierze bierze się z braku słowa, gdyż wiara pochodzi ze słowa. 10 rozdział, 17 werset. Kiedy trafisz na jakieś obce terytorium, bądź mądry. Jeśli nie chcesz ludzi pozyskać dla Jezusa, to lepiej nie pchaj się tam ze swoimi mądrościami. Ale jeżeli chcesz podzielić się Ewangelią, bądź łagodny, bądź uprzejmy, bądź wyrozumiały. I wstrzymaj się od polemiki. Sprzeczki stanowią pożywkę dla zgorszeń. Ludzie duchowi się nie kłócą. W Kościele Bożym nie ma takiego zwyczaju. Jak czytamy, 1 Koryntian 3 rozdział 3 werset. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście? I czy na sposób ludzki nie postępujecie? A list do Tytusa, 3 rozdział, 9 werset. A głupich rozpraw i rodowodów i sporów i kłótni o zakon unikaj, są bowiem nieużyteczne i próżne. Mądrość zawsze unika kłótni. Nie ma potrzeby się sprzeczać, szczególnie z tymi, którzy są słabi w wierze. Nie wygrasz z nimi, a możesz jedynie ich zniszczyć. Ich atutem polemika, twoim atutem niech będzie Boże namaszczenie i mądrość, kiedy znalazłeś się na ich terytorium, bądź mężny i cierpliwy. W miejscach, gdzie chcemy głosić Ewangelię, powinniśmy być podwójnie czujnym. Wziąć słabości bezsilnych nie jest lekko. Naprawdę słabość poddać sile mogą tylko silni. Paweł zrozumiał to wszystko i dla słabych był słabym. Czemu? Bo miał miłość. Miłość nie szuka swego. Miłość szuka zbawienia dla ludzi bez względu na to, kim oni są. Kiedy idziesz dzielić się Ewangelią, zwróć uwagę na prawa słabych. Czasami trzeba się do nich dostosować. Bądź osobą, która nie komplikuje, ale czyni wiele rzeczy prostymi. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 31 werset. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Nie kombinuj. Czasami warto posłuchać i czasami może nawet zrobić to, co i oni. Jeśli według nich nie wypada jeść mięsa, przyłącz się z radością do jedzenia sałatek. Dlaczego by nie jeść przez jakiś czas warzyw? Jeżeli proponują ci zdjąć krawat, to zdejmij, bo tak może na tym terytorium się przyjęło. Dlaczego masz być jakimś wyjątkiem? Zapiąć ostatni guzik, bo tak wymagają, no to zapnij. Nie bądź dumny, nie musisz pokazać swojej wolności. Tak naprawdę pseudo. Jeżeli zapniesz ten guzik, nie udusisz się. A ważne jest, aby nie powstrzymywać ludzi tylko z powodu niezapiętej koszuli, braku krawata albo z powodu krawata, żeby nie mogli się skupić na usłyszeniu tego, co masz do powiedzenia o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. I nie trzeba mówić długo. Przypowieści 10 rozdział 19 werset, gdzie dużo słów, tam nie brak występku. Ewangelię naprawdę można przedstawić w krótki sposób. No i jak z tymi językami? Może nie módl się innymi językami w miejscach, w których nie wiedzą, co to jest. Nie wiedzą, czego się spodziewać. Przeżyłem takie doświadczenie, kiedy chciałem z pewną osobą porozmawiać, a ona do mnie innymi językami zaczyna mówić. Więc nie dowiedziałem się, co sądzi i co myśli. Bądź pewny, jeśli będziesz właściwie się zachowywał, to w końcu ci ludzie zechcą ciebie posłuchać. No i zastanów się, czy chcesz mówić godzinę i 15 minut, czy może 15 minut i dać szansę innym na przemyślenie, a może nawet na zadawanie pytań. 1 Koryntian 3 rozdział 7 werset czytam. Ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Więc ostatnie słowo zawsze będzie należało do Niego. Twoje namaszczenie się nie zmieni, czy będziesz zapięty, czy będziesz w koszuli, czy będziesz miał marynarkę, czy nie, czy będziesz się modlił na kolanach, czy stojąc, czy podniesiesz dłonie swoje do góry, czy nie. Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Jana 6,63. Naucz się służyć ludziom bez wywyższania się, lecz w miłości i pokoju, bo to w Biblii czytamy, Przypowieści 3,34, Bóg pokornym okazuje łaskę. Przyjdzie łaska i wszystko się zmieni. Wszystko będzie na swoim miejscu. A łaska to nie spory. Łaska to język serca, to głos Boga, to Duch Święty, to miłość, światło, postęp i wolność. Być zgorszeniem dla słabego to jest łatwe, ale trudniej wyciągnąć do niego swoją dłoń. Jeszcze trudniej pozyskać go. Na koniec chciałbym przybliżyć pewną historię, którą znalazłem w książce, którą czytałem dosyć dawno temu, może ze 20 lat temu. Autor, i tu cytuję. Pamiętam jedną pouczającą historię, przypowieść. Jasny, słoneczny dzień. W domu zebrali się ludzie. Okiennice zamknięte. Przy zapalonych świecach kaznodzieja usiłuje tłumaczyć Słowo Boże. Z ulicy wchodzi człowiek, jego oczy z trudem przyzwyczajają się do ciemności. Zobaczywszy ludzi i kaznodzieje, zdecydowanie przerywa ich nabożeństwo. Dobrzy ludzie, na dworze przecież jasne słońce, a wy tutaj przy świecach prawdy szukacie. Świece w dzień nie są potrzebne. Zdmuchnął świecę i powiedział, chodźcie za mną. Nikt nie poszedł za nim. Wygonili go z domu. Z ulicy wszedł następny człowiek. Powiedział to samo, co poprzedni, tak samo zdmuchnął świecę. Reakcja była taka sama. Jego tak samo wygonili, znowu zapalili świece i nabożeństwo dalej przebiegało w swoim porządku. Lecz znowu słychać pukanie do drzwi. Jak naprzykrzają się nam ci włóczędzy, jak naprzykrzają się nam ci włóczący się zwiastuni, takim wyzwaniem powitała gościa rozdrażniona publiczność. Lecz ten gość zachował się inaczej. Nie powiedział ani słowa, nie zdmuchiwał świec, wyszedł na dwór i otworzył okiennicę. Jasne, słoneczne światło wdarło się do domu. Zdumieni ludzie spojrzeli po sobie, potem w okno i na palące się świece. Wszystko stało się jasne. Cicha radość rozjaśniła ich oświetlone słońcem twarze. Sami zdmuchnęli świece. Nie masz prawa odbierać ludziom tego, nad czym oni się trzęsą, czym żyją, czym się cieszą, jeśli nie dasz im nic w zamian. Mówiąc o miłości i nie promieniować nią, nauczać wolności i nie znać jej smaku, zapraszać do światła z ponurym spojrzeniem, Gromić religię, nie dając w zamian realnego zbawienia, to okrutne i niegodne. To oszustwo i zgorszenie. Rozważanie te, które przed chwilą przedstawiłem, oparłem o książkę Kamień Potknięcia Aleksieja Lidiajewa. Przeczytałem ją około 20 lat temu i tak parę notatek zostało, więc ośmieliłem się nimi podzielić. Zapewne wiele tych zdań i tekstów były cytatami.